Austria przyniosła nam spore emocje i jeszcze większe kontrowersje. Na torze zrobiło się tak niezręcznie, że dwójka przyjaciół po wyścigu nie była w stanie sobie spojrzeć w oczy, kto narozrabiał i kto pierwszy powinien wyciągnąć rękę i powiedzieć przepraszam. O tym już za chwilę, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 2 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku. Od zakończenia wyścigu minęło ponad 48 godzin i nadal mówi się o jednym temacie, o sytuacji Maxa Verstappena i Lando Norrisa. Kibice rozrywają tę sytuację na najmniejsze kawałki i mam wrażenie, że ocena tej sytuacji w dużej mierze zależy od sympatii, że ten przysłowiowy metr z jednej strony wygląda na 1,20 m, drugi na zaledwie 80 cm. Długo zastanawiałem się, jak podejść do oceny tej sytuacji, bo nie jest to łatwe. Tutaj to pole operacyjne, to okno oceny moim zdaniem jest bardzo wąskie, bardzo łatwo jest się tutaj pomylić, właśnie sugerując się tymi swoimi sympatiami bądź antypatiami. Żeby zrozumieć całą sytuację, która miała miejsce na torze, musimy odnieść się do analiz, które już się pojawiły, i do przeszłości, o którą te analizy zahaczają. Mówi się, że Max Verstappen w tej sytuacji, w walce z Lando Norrisem, złamał zasadę, złamał regulamin czy przepis, który wprowadzono właśnie ze względu na niego. Przepis dotyczący zachowania Maxa Verstappena, tego Maxa Verstappena w wersji 1.0 na początku, kiedy zaczął się mocno rozpychać, kiedy pokazywał zupełnie inny sposób ścigania, ścigania na krawędzi, ścigania ocierając się o te szare strefy, o takie drobne, brudne zagrywki. Ten przepis wszedł do ścigania. To nie jest tak naprawdę przepis, to są pewne interpretacje przepisów w 2016 roku i teraz wracamy właśnie do sytuacji, która to wszystko zapoczątkowała, do sytuacji z 2016 roku, pojedynek na torze na Węgrzech Maxa Verstappena i Kimiego Raikkonena. Kimi Raikkonen do mięczaków nie należy. Kimi Raikkonen płaczkiem na pewno nie był. Kimi Raikkonen miał ogromne doświadczenie. To właśnie po tej sytuacji Kimi Raikkonen powiedział, to nie może tak wyglądać. Max Verstappen łamie wszelkie standardy rywalizacji. Zakręt numer 2. Ważna informacja. Strefa hamowania. W tym przypadku zakręt numer 2 to jest 90 do 120 metrów. Sytuacja nie zakończyła się karą dla Maxa Verstappena. Zastanawiałem się, jak przeanalizować tę sytuację, nie mając praw do pokazywania Wam fragmentów, więc pokażę Wam tylko wybrane klatki i okraszę to swoim komentarzem. Zobaczcie, mamy tutaj widok z kamery umieszczony na nosie samochodu Kimiego Raikkonena. Mamy dojazd do zakrętu numer 2. Mamy Maxa Verstappena, który ustawił się mniej więcej w środku toru. Tutaj bardzo często kierowcy, dojeżdżając do tej strefy hamowania i do tej strefy niepisanych zasad, gdzie już się nie przemieszczamy, nie zmieniamy swojego położenia, ustawia swój samochód albo po wewnętrznej, albo po zewnętrznej, albo na środku, utrudniając jeszcze bardziej rywalowi zadanie, każąc mu wybierać. Pojedziesz na zewnętrzną, możesz zostać wyrzucony poza tor. Jedziesz na wewnętrzną, nie zmieścisz się, zabierzesz mnie ze sobą. Często kierowcy wtedy odpuszczają, inaczej podchodzą do rywalizacji. Kimi Raikkonen jest z tyłu, Max Verstappen jest z przodu. Wybrał sobie środek toru, lekko po wewnętrznej tego zakrętu numer 2 i zobaczcie, co dzieje się dalej w tej sytuacji. Kimi Raikkonen szuka swojej szansy po zewnętrznej. Skoro Max wybrał wewnętrzną, jadę na zewnętrzną, wjedziemy w strefę hamowania, sprawdzimy się, kto ma więcej umiejętności, kto wyjdzie z tej sytuacji zwycięsko. Max Verstappen zmienia jednak szybko swoją decyzję i twierdzi po zewnętrznej, też Ci nie pozwolę wjechać w ten zakręt, i zmienia położenie swojego samochodu. Wracam do sytuacji czy do informacji, że strefa hamowania to jest 90 do 120 metrów, w zależności od analizy, w zależności od kierowcy, w zależności od materiału. Ta strefa, długość tej strefy zmienia się chociażby ze względu na siłę i kierunek wiatru. No i mamy tutaj te wskaźniki 100 metrów, 50 metrów. Max Verstappen w zasadzie w tym momencie wjeżdża w strefę hamowania. Prawdopodobnie rozpoczyna hamowanie w swoim samochodzie. Co robi Kimi Raikkonen? Kimi Raikkonen w takiej sytuacji chce z powrotem wrócić na wewnętrzną tego zakrętu. Mamy tutaj iskry spod samochodu Maxa Verstappena, to często jest sygnał, że kierowca zaczął hamować. Przód poszedł niżej i ten element wystający na początku podłogi, element związany chociażby z regulaminem technicznym, zaczyna ocierać o asfalt. Kimi chce wrócić na wewnętrzną. Max Verstappen jest już w tej strefie hamowania. Kimi do niej dojeżdża. I to jest sytuacja, w której kierowcy powinni zatrzasnąć swoje kierunki jazdy i trzymać. Właśnie dzięki temu mamy te niesamowite pojedynki, które ciągną się przez kilka zakrętów. Właśnie dlatego, że kierowcy zostawiają sobie wybrane kierunki, zostawiają sobie też wymaganą przez przepisy ilość miejsca. Co robi Max Verstappen? Max Verstappen twierdzi: nie, kolego, ja wewnętrzną również zamykam. I to jest ta podwójna zmiana kierunku, o której tu się mówiło, ale bardziej ta sytuacja, w której Max Verstappen hamuje, zmienia kierunek jazdy w trakcie hamowania. Mamy tu już tablicę 50 metrów, bez wątpienia jesteśmy w strefie hamowania. Co dzieje się dalej? Dalej samochód Maxa Verstappena znajduje się przed przednim skrzydłem samochodu Kimiego Raikkonena. Kimi Raikkonen próbuje uciekać, ale nie jest w stanie uciec bez szkody. Urywa sobie fragment przedniego skrzydła i właśnie po tej sytuacji skarży się na Maxa Verstappena. Mówi: tak ścigać się nie powinno, tak ścigać się nie wolno, tak po prostu od lat się nie ścigaliśmy, zróbcie coś z tym. Sędziowie w tej sytuacji nie robią z tym nic. Nie było kary za to przewinienie, nie było kary za zmianę, podwójną zmianę kierunku i zmianę kierunku również w tej strefie hamowania. To nie wystarczyło do jakiejkolwiek reakcji sędziowskiej, ale zdarzyła się wkrótce potem kolejna sytuacja. Sytuacja, w której doszło do protestu Mercedesa. Mamy Japonię 2016, Max Verstappen kontra Lewis Hamilton. To nie są jeszcze te pojedynki, które nas tak rozgrzewały. Zakręt numer 16, punkt hamowania około 100 metrów przed tym zakrętem. No i zobaczcie, jak ta sytuacja wygląda. Max Verstappen mniej więcej na środku tego toru ustawiony, Lewis Hamilton za nim, i zobaczcie, jak to się zmienia. W kolejnej klatce widzimy, że Lewis Hamilton mówi: ok, to ja w takim razie wezmę sobie wewnętrzną tego toru, ty zostajesz po zewnętrznej. Mamy tutaj również te tablice, które pokazują nam punkt hamowania. Tutaj, musicie mi wierzyć na słowo, jest 100 metrów tam dalej. Mamy już strzałkę, która pokazuje kierunek zakrętu. No i już w tym momencie kierowcy są mniej więcej, czy Max Verstappen jest mniej więcej w tej strefie hamowania, Lewis Hamilton do niej dojeżdża. To jest taki klasyczny manewr wejścia albo na wewnętrzną, albo na zewnętrzną, jeżeli chodzi o kierowcę, który atakuje. Jak dalej wygląda ta cała sytuacja? Jak ona się zmienia? Max Verstappen twierdzi, że, a jesteśmy już poza tą tablicą, która wskazuje nam odległość od zakrętu, Max Verstappen stwierdza, że jednak na wewnętrzną to ty, Lewis, nie pojedziesz. Zaczyna zamykać ten kierunek. Cały czas przypominam, że jesteśmy już w tej strefie hamowania, gdzie te kierunki powinny zostać zatrzaśnięte. No i idziemy sobie dalej. Max Verstappen wjeżdża przed samochód Lewisa Hamiltona, praktycznie zabierając mu ten widok. Lewis Hamilton w tej sytuacji może się tylko ratować wyjazdem na zewnętrzną tego toru. I tak właśnie się dzieje. To jest praktycznie kalka sytuacji, w której przed chwilą widzieliście Kimiego Raikkonena w walce z Maxem Verstappenem. Lewis ucieka na zewnętrzną. W tej sytuacji nie doszło do kontaktu, nie doszło do żadnego uszkodzenia w samochodzie Lewisa Hamiltona. Po tej sytuacji Mercedes decyduje się wnieść protest. Protest, który ma być rozpatrzony w Austin, czyli w trakcie kolejnego weekendu wyścigowego, ale w międzyczasie Mercedes go wycofuje. Mercedes wycofuje ten protest, dlatego że Lewis Hamilton nie chciał tego protestu. Lewis Hamilton nawet powiedział, że ani ja nie chciałem, ani zespół nie chciał. Jakiś idiota złożył ten protest. Tam była gdzieś sugestia, że to Niki Lauda naciskał na ten protest. Potem Lewis się z tego wycofał, skasował wiadomość, którą umieścił w mediach społecznościowych. Sprawa się rozeszła, czyli dwie sytuacje, w których Max Verstappen wykonuje zmianę kierunków w obszarze, w strefie hamowania czy w trakcie hamowania, przechodzą mu całkowicie bez szwanku, nie ponosi żadnych konsekwencji, ale już właśnie w Austin dochodzi do pewnej zmiany. Kierowcy zaczynają się bardzo mocno skarżyć na to zachowanie Maxa Verstappena. Nie było to wcale polowanie na czarownicę, po prostu oni takich zagrywek wcześniej nie widzieli, oni takich zagrywek nie chcieli na torze, oni chcieli równej walki, a nie jazdy na krawędzi. No i w Austin dochodzi do zmiany nie tyle przepisów, co do wprowadzenia interpretacji przepisów, które już są, przepisów regulaminu sportowego, i zobaczcie, jak ta interpretacja wygląda. Wprowadzona zostaje tak zwana zasada Verstappena. Zasadą Verstappena nazywa się również ten wiek, który był do niedawna określony jako minimalny wiek, ale to jest ta druga zasada Verstappena, zmiana kierunku w trakcie hamowania. Ona znajduje się w notatkach dyrektora wyścigu w Austin 2016, to się pojawia, wtedy dyrektorem wyścigu był Charlie Whiting, więc zobaczcie, Charlie Whiting, człowiek, który zrobił bardzo dużo dla tego sportu, człowiek, który był bardzo szanowany za swoje decyzje i swoje działania, pod wpływem kierowców decyduje się na wprowadzenie czegoś takiego i jak ten przepis, a w zasadzie jak ta notatka wyglądała, każda zmiana kierunku podczas hamowania, która będzie powodowała, że kierowca, który znajduje się z tyłu, będzie musiał uciekać z tej sytuacji, podejmować jakieś nietypowe działania, będzie rozważano jako nienaturalna, nienormalna i z tego powodu potencjalnie niebezpieczna dla innych kierowców. Każdy taki ruch będzie zgłaszany do sędziów wyścigowych. Zobaczcie, 16 rok Austin. Taka regulacja jest wprowadzana w notatkach dyrektora wyścigu jako interpretacja przepisów regulaminu sportowego i z tym jedziemy ścigać się dalej i niedługo po tym dochodzi do wykorzystania tej notatki i tej interpretacji, ale co ciekawe, kary nie ponosi wcale Max Verstappen, ale Sebastian Vettel. Zobaczcie, jak ta sytuacja wyglądała. Meksyk 2016, Vettel kontra Ricardo. Tam wcześniej mamy Maxa Verstappena przed Sebastianem Vettelem, z którym Vettel walczył. Tam też padły bardzo męskie słowa odnośnie zachowania Maxa Verstappena z ust Sebastiana Vettela. Jak oglądałem ten materiał, przypomniałem sobie, jak niegrzeczna wtedy była Formuła 1, jak teraz jesteśmy grzeczni. Tego trochę brakuje, tego zęba, tych bardzo twardych komentarzy. Trochę nam to zmiękło, że tak powiem. Mamy z tyłu Daniela Ricciardo, z przodu Sebastiana Vettela, tak jak powiedziałem, jeszcze wcześniej jest Max Verstappen. No i Sebastian Vettel przed dojazdem do tego zakrętu, zakręt numer 4, mamy tutaj punkt hamowania, czy ta strefa hamowania około 100 metrów przed zakrętem. No i to skończyło się karą 10 sekund dla Sebastiana Vettela. On też nie do końca się z tym chciał zgodzić. Mamy Sebastiana Vettela, Daniela Ricciardo. Mamy ustawienie samochodu Sebastiana Vettela bardziej po zewnętrznej tego toru, ale bliżej środka. No i zobaczmy, co się dzieje dalej w tej sytuacji. Dalej w tej sytuacji mamy Sebastiana Vettela, który zjeżdża na zewnętrzną toru. On wybiera tak jakby tą linię przed dojazdem do zakrętu, zostawia tą wewnętrzną Danielowi Ricciardo. Mówi: Daniel, próbuj, jeżeli czujesz się na siłach. Daniel Ricciardo rzeczywiście próbuje rozwijać ten kierunek. Co jest tu ważne? Mamy tutaj tablicę, która pokazuje nam już 50 metrów do tego zakrętu, więc na pewno jesteśmy w tym obszarze, w tej strefie hamowania. Kierowcy zaczynają hamować. Co w tej sytuacji robi Sebastian Vettel? Sebastian Vettel orientuje się, że otworzył za mocno ten zakręt dla Daniela Ricciardo, no i zaczyna mu ten kierunek zamykać. Zobaczcie, zaczyna zjeżdżać do środka toru. Zobaczcie, gdzie jest Max Verstappen, za którym był bezpośrednio Sebastian Vettel. No i panowie praktycznie są koło obok koła. Co się dzieje dalej? Dalej dochodzi do spotkania obu kierowców na szczycie tego zakrętu. Tutaj mam wyjeżdżającego szeroko Maxa Verstappena. No i właśnie za tę sytuację Sebastian Vettel otrzymuje karę 10 sekund właśnie na podstawie tego przepisu, tej zasady Maxa Verstappena, że nie wolno wykonywać zmiany kierunku w trakcie hamowania, w obszarze hamowania. Jakie było uzasadnienie sędziowskie tej sytuacji, to jest też bardzo ciekawe, bo ono bezpośrednio odnosi się do tej notatki dyrektora wyścigu i do tej interpretacji. Tutaj mamy informację, że niezależnie od tej woli komisji Formuły 1, żeby pozwolić kierowcom się ścigać, sędziowie wyścigowi wzięli pod uwagę, że kierowcy w ostatnich czasach wyrażali bardzo dużo obaw związanych z takim manewrem, który zawiera zmianę kierunku w trakcie hamowania. No i dlatego, biorąc pod uwagę notatki dyrektora wyścigu, notatki z poprzednich wydarzeń, stwierdzają, że według telemetrii zapisu wideo samochód numer 5, czyli samochód Sebastiana Vettela, zmienił kierunek w trakcie hamowania. Tutaj mamy odniesienie do artykułu 27.5 regulaminu sportowego i notatek dyrektora wyścigu, że są potrzebne do spełnienia trzy kryteria, żeby ukarać kierowcę. Po pierwsze, musi on jechać w sposób potencjalnie niebezpieczny. Po drugie, nienaturalnie zmienić kierunek swojej jazdy. I po trzecie, musi zmusić tego drugiego kierowcę, który jest z tyłu, który atakuje, do wykonania uniku, jakiejś takiej nietypowej akcji, ucieczki z tej sytuacji. To wszystko zostało spełnione. Za to Sebastian Vettel został ukarany. I to moim zdaniem pasuje idealnie do tych dwóch poprzednich sytuacji, które Wam pokazałem, czyli sytuacji, na podstawie których te notatki i te interpretacje powstały. No i teraz zaskoczenie. Być może oglądaliście analizę Antonego Davidsona. On mówi, że Max Verstappen, walcząc z Lando Norrisem, złamał przepis, który został wprowadzony właśnie z jego powodu. No tutaj Antony Davidson się troszeczkę myli, dlatego że ten przepis przetrwał zaledwie kilka miesięcy i Sebastian Vettel był jedyną osobą, jedynym kierowcą, który ukarany został właśnie za złamanie tego przepisu, bo w roku 2017 zmieniono zapisy regulaminu sportowego i te zapisy, do których odnosiła się ta notatka i ta interpretacja, przestały istnieć. Charlie Whiting tłumaczył, że oni zmienili te zapisy regulaminu sportowego, żeby rozszerzyć ilość czy zakres sytuacji, w których sędziowie mogą stwierdzić potencjalnie niebezpieczną jazdę. Nie chcieli się tylko ograniczać do manewrów, które skupiają się na tej sferze hamowania, na tej zmianie kierunku w obszarze hamowania. Ta niebezpieczna jazda może również wystąpić w innych obszarach, w innych momentach tej bezpośredniej rywalizacji. I w ten sposób ten przepis przestał istnieć. Tak naprawdę skończyły się możliwości oceny sytuacji ze względu tylko i wyłącznie na zmianę kierunku w trakcie hamowania. I moim zdaniem to jest przyczyna, częściowa przyczyna tych problemów, które dzisiaj mamy. Wprowadzono przepis, wykorzystano go tylko raz, a potem przepis znika i dalej można robić to, co Max Verstappen robił do tej pory. No i zobaczcie, to wszystko powraca. Powraca w Baku 2018 roku, Verstappen kontra Ricciardo, pojedynek dwóch partnerów zespołowych. Tutaj mamy zakręt numer jeden, punkt hamowania około 100 metrów. Skończyło się na reprymendzie dla obu kierowców. A dlaczego tylko na reprymendzie, zapytacie? Skoro pewnie doszło do naruszenia i w decyzji sędziowskiej można przeczytać, że rzeczywiście Max Verstappen zmienił kierunek w trakcie hamowania. No dlatego, że Daniel Ricciardo całkiem przypadkiem powiedział, że on też bierze część winy na siebie. Jego manewr był zbyt optymistyczny, wykonany zbyt późno. Tutaj na pewno w grę wchodziły te ustalenia wewnątrzzespołowe, żeby żadnemu z nich włos z głowy nie spadł, więc skończyło się na reprymendzie. Przypatrzmy się tej sytuacji. Znowu Max Verstappen gdzieś nieco bliżej tej części toru, którą mam po lewej ręce, Daniel Ricciardo tuż za nim. No i mamy tą linię startu mety. Zobaczcie, jak to wygląda dalej. Daniel Ricciardo zaczyna zjeżdżać na zewnętrzną tego toru, na zewnętrzną tego zakrętu. Co robi w tej sytuacji Max Verstappen? Zwróćcie uwagę jeszcze na te tablice, które tutaj się znajdują. Mamy tutaj 150, 100 i 50 metrów do zakrętu. To są te właśnie te wskaźniki, gdzie kierowcy mają punkty odniesienia, jeżeli chodzi o wybór miejsca hamowania. Ale Max Verstappen mówi, nie, nie dam Ci tej zewnętrznej toru, szukaj sobie innej możliwości na pokonanie mnie. Więc dalej Ricciardo wjeżdża na wewnętrzną tego toru, zbliża się do linii, ale również tutaj Max Verstappen twierdzi, wewnętrznej też Ci nie oddam. Widzimy tutaj te iskry, one nam pokazują, że jesteśmy już na pewno w strefie hamowania, zostało 50 metrów do zakrętu, więc bez wątpienia mamy ten obszar, w którym ta zmiana kierunku nie powinna mieć miejsca, a on przybliża się do tej wewnętrznej toru. Co dzieje się dalej? No dalej Daniel Ricciardo widzi przed sobą tylne skrzydło samochodu Maxa Verstappena, wbija się pod niego, dochodzi do kolizji bardzo kosztownej z punktu widzenia zespołu. Daniel Ricciardo praktycznie nie miał szans. W takich sytuacjach kierowca praktycznie się nie jest w stanie obronić. Po pierwsze dlatego, że ta reakcja na ruch rywala, który jest z przodu, jest nieco opóźniona. Po drugie dlatego, że siły aerodynamiczne w samochodzie, który jest z tyłu, działają na niekorzyść kierowcy, który próbuje się zatrzymać. To brudne powietrze powoduje, że ten docisk jest po prostu tracony, więc możliwość wyhamowania takiego samochodu jest dużo mniejsza. Porównałbym to do sytuacji takiej typowej jazdy na stłuczkę w mieście, czyli ktoś wskakuje na drugi pas, zaczyna hamować. Możliwość reakcji jest bardzo mała, w zasadzie praktycznie niemożliwa i to się właśnie dzieje w takich sytuacjach. Kierowcy, którzy są z tyłu, jeżeli zostaną potraktowani takim manewrem, nie mają zbyt wiele możliwości do obrony i to jest właśnie problem, który zgłaszali kierowcy już w 2016 roku. Tego praktycznie nie da się uniknąć. Jeżeli ktoś wykona to, ktoś z przodu wykona to z chirurgiczną precyzją, możliwości obrony praktycznie nie ma. To nie jest dobry przepis na ściganie. No i mamy kolejną sytuację z Monzy 2018. Verstappen kontra Bottas, zakręt numer jeden. Punkt hamowania około 130 metrów przed tym zakrętem. Tutaj Max Verstappen otrzymuje 5 sekund kary. W przypadku Daniela Ricciardo i Maxa Verstappena, tak wam powiedziałem, nie było kary innej niż tylko reprymenda dla jednego i drugiego. Tutaj mamy 5 sekund kary. No i zobaczcie, jak to wygląda. Znowu samochód Maxa Verstappena gdzieś na środku toru, znacznik 150 metrów, więc Max Verstappen powoli zbliża się do tej strefy hamowania, w której już tej zmiany kierunku nie powinno być. Daniel Ricciardo, tylko Valtteri Bottas stwierdza: wjeżdżam na wewnętrzną, jesteśmy już w obszarze 100 metrów, Max Verstappen jest na wysokości tych 100 metrów, wjeżdżamy w obszar hamowania. Co robi Max Verstappen? Max Verstappen stwierdza, że jednak nie odda rywalowi tej zewnętrznej toru. 50 metrów bez wątpienia, mamy już strefę hamowania, no i zaczyna Valtteriego Bottasa spychać w kierunku tej linii. Valtteri Bottas coraz bardziej się do tej linii przybliża, zobaczcie, tuż przed kontaktem w zasadzie mamy tą potrzebną czy wymuszoną przez przepisy szerokość jednego samochodu, ale za moment ta szerokość już znika. Tutaj mamy moment kontaktu, czyli moment, kiedy stykają się panowie oponami. Tylna oś samochodu Valtteriego Bottasa robi taki lekki podskok, no i w zasadzie jest po wszystkim. I to moim zdaniem jest kopia sytuacji, do której doszło w Austrii między Maxem Verstappenem a Lando Norrisem. Przyjrzyjmy się, jak ta sytuacja wyglądała. Mamy dojazd do zakrętu numer 3, strefa hamowania około 110 metrów, 10 sekund kary dla Maxa Verstappena. Te znaczniki tutaj bardzo dobrze widać z kamery umieszczonej w samochodzie Lando Norrisa. I zobaczcie, mamy dojazd do tego zakrętu, mamy Maxa Verstappena lekko po lewej stronie, jeżeli chodzi o ułożenie toru. Nie jest on centralnie na środku. No i zobaczcie, co dzieje się dalej. Lando Norris próbuje szukać swojej szansy. Dojeżdża jeszcze bliżej do tylnego skrzydła samochodu Maxa Verstappena. Mamy już tą strefę 100-metrową. 100 metrów, czyli strefę hamowania, gdzie kierowcy nie powinni zmieniać kierunku, kiedy powinni utrzymać ten kierunek, który obrali. Lando Norris próbuje po zewnętrznej tego toru, stwierdza, że on jednak pojedzie na zewnętrzną. Skoro Max mu zostawia możliwość wyboru, to on z tego skorzysta. Tutaj mamy znacznik 100 metrów, tu mamy znacznik 50 metrów. W tej sytuacji jesteśmy już w tej strefie hamowania, w której nie powinno dochodzić do zmiany kierunku. Mimo wszystko Max Verstappen postanawia jednak coś zmienić. Zaczyna zjeżdżać do zewnętrznej tego toru, wypychać, czy próbować wypychać, zniechęcać Lando Norrisa do kontynuowania tego ataku. Lando Norris nadal ma jeszcze szerokość nieco większą niż szerokość samochodu, więc spokojnie może tu wjeżdżać, ale to się wszystko zaczyna zamykać i zobaczcie, przed linią detekcji systemu DRS w zasadzie już Lando Norris ma tą szerokość samochodu, tyle ile Max Verstappen powinien mu zostawić, ale Max Verstappen kontynuuje ten manewr zjeżdżania na zewnętrzną stronę toru, no i dochodzi do kontaktu. Za moment dojdzie do kontaktu. Zobaczcie, przednie koło samochodu, lewe przednie koło samochodu Lando Norrisa jest już na tarce. Przypominam, że linią ograniczającą tor jest ta biała linia, a nie tarka. Nie można tłumaczyć, że Lando Norris spokojnie mógł wyjechać poza tą linię toru. To jest linia toru, do której mierzy się tą szerokość, którą powinno się zostawić drugiemu kierowcy, jeżeli chodzi o taki manewr. Za moment dojdzie do kontaktu, za moment dojdzie do uszkodzenia w samochodach zarówno Maxa Verstappena, jak i Lando Norrisa. Będzie koniec rywalizacji dla Lando Norrisa, ale on też sam zrezygnował, nie chciał kontynuować. Max pojechał dalej i całkiem nieźle mu to poszło. Jak oceniać tę sytuację? Moim zdaniem sędziowie bardzo słusznie ukarali Maxa Verstappena za ten manewr, który wykonał. Lando Norris też się nie popisał w tych sytuacjach, które miał. Lando Norris nie był chirurgicznie precyzyjny. Na przykład Charles Leclerc pokazywał, jak to się robi, ale obserwowałem tę sytuację walki Maxa Verstappena z Charlesem Leclerciem. Tam takiej sytuacji nie było. Tam nie było takiego zabierania miejsca, takiego totalnego zagrabiania szansy na wygraną wyścigu. Dawał Leclercowi trochę więcej swobody niż dawał, czy daje w tej sytuacji Lando Norrisowi, tak jakby chciał go ustawić, tak jak chce, żeby w kolejnych wyścigach Lando już dwa razy pomyślał, zanim się zabierze za rywalizację. Ale nie byłoby moim zdaniem tej sytuacji, gdyby sędziowie wyścigowi zgodnie z tym, co zostało kiedyś zapisane, z tą interpretacją, ze zmianą przepisów, ocenili inaczej sytuację, która wydarzyła się kilka kółek wcześniej. Zobaczcie, sytuację, w której Lando Norris też musi uciekać z takiego manewru wyprzedzania. No i wracamy sobie do tego ułożenia. Tutaj mamy punkt widzenia samego kierowcy z kamery umieszczonej na kasku. Mamy tutaj dojazd do zakrętu numer 3. Przypominam, 100-110 metrów, punkt hamowania. 150 metrów widzimy tutaj znacznik. Lando Norris za tylnym skrzydłem samochodu Maxa Verstappena. Max znowu ustawiony tak lekko bliżej tej lewej zewnętrznej strony toru. Co próbuje zrobić Lando Norris? Lando Norris próbuje, mając do dyspozycji prawą lub lewą, bo Max jest mniej więcej na środku, wjechać na wewnętrzną tego toru. Mamy tu znacznik 100 metrów, tutaj widzimy znacznik 50 metrów, więc jesteśmy bez wątpienia w tej strefie hamowania. No i kolejny kadr, który tutaj widzimy, to jest ten moment, czyli w okolicy 50 metra przed zakrętem Max Verstappen orientuje się, że za mocno ta wewnętrzna jest otwarta, zaczyna zamykać ten kierunek. To jeszcze nie jest manewr. Ktoś może powiedzieć, przecież Max Verstappen musi się ułożyć do tego zakrętu. To nie jest jeszcze moment, w którym kierowcy układają się do tego zakrętu. Przejazd przez ten zakręt linią wyścigową to jest przejazd mniej więcej środkiem tego toru, ani maksymalnie zewnętrzna, ani maksymalnie wewnętrzna, ale to nie jest moment, w którym kierowca układa się do tego manewru, a Max Verstappen zaczyna zamykać to miejsce. Kolejne ujęcie, czyli jesteśmy już w punkcie detekcji. Max zaczyna jeszcze bardziej zamykać tą wewnętrzną toru. Co może w tej sytuacji zrobić Lando Norris? Może w niego wjechać, albo może się z tej sytuacji próbować wycofać, uciec z tej sytuacji, o czym była mowa w tej notce, która już nie obowiązuje, o czym mówiło się dużo w 2016 i 2017 roku. I to właśnie Lando Norris robi. Ucieka. Jest za tylnym skrzydłem samochodu Maxa Verstappena, ale zobaczcie, i na poprzednim zdjęciu kierownica skręcona już w tym kierunku, a zakręt przecież biegnie w drugim. Kolejny kadr, wyprostowana kierownica i kolejny kadr, który tutaj mamy. Wyjazd na zewnętrzną, maksymalnie na zewnętrzną. Max Verstappen jeszcze nie składa się do tego zakrętu. Max Verstappen wykonał takiego zygzaka. Z zewnętrznej zjechał lekko do środka, utrzymał i potem dopiero skręcał. Wszystko wydarzyło się właśnie w tej strefie hamowania. Takie manewry, tak jak Wam powiedziałem, są bardzo niebezpieczne. One mogą doprowadzić do kontaktu między kierowcami. No i teraz zapytacie mnie, co w tej sytuacji można zrobić. Myślę, że rozwiązań nie ma zbyt wielu. Po pierwsze, dlaczego sędziowie wyścigowi nie ocenili tej sytuacji, w ogóle nie podeszli do oceny tej sytuacji, bo nie wyglądała ona jakoś specjalnie groźnie, ale ten element związany z zmianą kierunku się tutaj pojawił. Ale czy bylibyście zadowoleni, gdyby kierowcy, nie kierowcy, tylko sędziowie wyścigowi w tej sytuacji weszli ze swoją interwencją? No przecież to się dopiero wszystko zaczynało. Od dłuższego czasu tych emocji brakowało, tej bezpośredniej walki. Pierwszy kontakt, sędziowie wchodzą, Max Verstappen jest podejrzewany o złamanie przepisów, to wszystko wpływa nam na kształt tej rywalizacji. Oni to puścili dalej, no a potem miało to swoje konsekwencje i trochę wracają tutaj słowa Andrea Stelli, który powiedział, że rzeczywiście to, że Max Verstappen czuje się tak pewny, to, że Max Verstappen jest kierowcą, który uważa, że wszyscy powinni wokół niego uważać na siebie, a nie on sam, wynika z tego, że wiele takich sytuacji zostało wypuszczonych w przeszłości, wiele takich sytuacji zostało odpuszczonych z punktu widzenia widowiska, z punktu widzenia bardzo różnej oceny sędziowskiej, nawet na przestrzeni tego krótkiego materiału widzieliście, że te same przewinienia spotykały się z różnymi karami albo nie spotykały się w ogóle z karą. No i teraz rzecz najważniejsza. Czy możemy mieć pretensje do Maxa Verstappena? Absolutnie nie. On, jak każdy kierowca, który chce odnieść sukces, musi wykorzystać wszystkie elementy tej rywalizacji. W tak konkurencyjnym sporcie trzeba zebrać absolutnie wszystko. Ma dobry zespół, ma dobry samochód, ma niesamowity talent. Korzysta również z tej niespójności, jeżeli chodzi o decyzje sędziowskie, tej niepewności, jeżeli chodzi o zachowanie swoich rywali. I dopóki przepisy się nie zmienią, a podejrzewam, że się nie zmienią, będzie z tego korzystał. Robi to bardzo sprytnie, robi to bardzo precyzyjnie, przekuwa to na swoją własną korzyść. Andrea Stella mówi, Red Bull tego nie potrzebuje, Red Bull będzie miał problem z wizerunkiem, jeżeli to tak dalej będzie wyglądało. A Max Verstappen, Helmut Marko, Christian Horner mówią, no i co z tego, jak przełożyliśmy to na jeszcze większą przewagę i w jednej, i w drugiej klasyfikacji. Może to nie jest ładne, może to nie porywa. Mnie to osobiście nie porywa. Nie jestem fanem walki za wszelką cenę po trupach do celu, ale brutalna rzeczywistość jest taka, że takie sytuacje, takie szanse, które się pojawiają, trzeba w takim sporcie jak Formuła 1 wykorzystać, przekuć na swoją korzyść. Dopóki te sytuacje nie będą oceniane przez jakąś bezduszną, sztuczną inteligencję, to takie elementy jak chociażby początek rywalizacji, początek walki, emocje, które się dopiero budują, będą miały wpływ na decyzje sędziowskie, tak samo jak wynik jakiegoś incydentu będzie miał wpływ na decyzje sędziowskie. Tutaj widzieliście dwie lub trzy sytuacje, w których doszło do zmiany kierunku w trakcie hamowania i sędziowie nie podjęli żadnej reakcji, nie podjęli nawet dochodzenia, bo nie było żadnego wyniku tej sytuacji. Tam, gdzie dochodziło do kontaktu, przyglądali się temu wszystkiemu. Dużo jest do zrobienia, jeżeli chodzi o te kwestie związane z sędziowaniem, o czym mówi się od dłuższego czasu. Ten element ludzki, dopóki ludzie będą siedzieli przy tym zielonym stoliku, nadal tak będzie. I tak kończąc, bo może się wydawać, że to jest jakiś stan rzeczy, który jest niedobry dla Formuły 1. Zobaczcie, 48 godzin po wyścigu mówi się o tym, co się wydarzyło. Formuła 1 również potrzebuje sensacji, potrzebuje kontrowersji, nie potrzebuje być perfekcyjna, nie potrzebuje być idealnie rozstrzygnięta, no bo wtedy nie będzie tego elementu ludzkiego, nie będzie tych wszystkich emocji. Żeby być uczciwym, Lando Norris również powinien zostać ukarany za swój manewr raz, kiedy bardzo odważnie zaatakował Maxa Verstappena. Max wtedy musiał podejmować tą reakcję, żeby nie doszło do kontaktu. Dwa, kiedy Lando Norris jechał tym uszkodzonym samochodem, kiedy tylną oponą zrywał kolejne elementy włókna węglowego i rozrzucał je po torze, powinien zobaczyć odpowiednią flagę, żeby zatrzymał się na to, żeby nie kontynuował jazdy, a to się nie wydarzyło. Jeszcze niedawno Perez za coś takiego został ukarany. Jeszcze niedawno kierowcy Haasa musieli za takie sytuacje się tłumaczyć i otrzymywali kary. W przypadku Norrisa tej kary nie było. Mamy dużą niespójność, jeżeli chodzi o decyzje sędziowskie. To prowadzi do kontrowersji, ale czy to jest złe? Moim zdaniem to wszystko działa na korzyść Formuły 1. To wszystko nabiera rumieńców. Zobaczcie, jak ciekawie zapowiada się wyścig na Silverstone. Ciekawe będą te sympatie kibiców, ciekawe będą reakcje trybun, ciekawa będzie również rywalizacja między tymi kierowcami, bo moim zdaniem to dopiero początek. Red Bull, tak jak Wam powiedziałem, jest za tą górką. Lando Norris i McLaren wspinają się na szczyt swoich możliwości, to wszystko będzie się wielokrotnie spotykało. To nam gwarantuje niesamowite emocje. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem, skupiłem się tylko na tym jednym fragmencie, nikogo do niczego nie będę próbował przekonywać. Wyciągnijcie wnioski sami. Moim zdaniem Maxowi tą 10-sekundową karą krzywda żadna się nie stała, bo to on ponosi odpowiedzialność, ale nie wszystko jest takie czarno-białe, jakby się mogło wydawać. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.